To był marzec 2021 roku. Zaczęło się od tego, że zachorował pan na COVID. Jak przebiegała choroba, jak się rozwijała i jakie były pierwsze symptomy choroby?
Symptomy nie były nawet jakieś straszne. Byłem przekonany, że przeziębiłem się po prostu. Poszedłem do lekarza, lekarz stwierdził, że mam zapalenie płuc. Dostałem, wykupiłem odpowiednie antybiotyki i bym sobie leżał w łóżku, gdyby nie żona, która stwierdziła, że coś ze mną chyba jest dziwnego. Poleciała po taki przyrząd do badania saturacji. No wyszło, że mam 70% saturacji. Wezwała karetkę, karetka zrobiła test. No i tak się rozpoczęła historia, po której wróciłem do domu dokładnie rok później, 10 marca. Więc byłem w ośrodku zdrowia przez 11 miesięcy i 20 dni.
To bardzo długo. Zapadł pan w śpiączkę. Czy pamięta pan być może ze śpiączki jakieś głosy, które do pana docierały?
Nie, no po prostu jak worek się położyłem, zasnąłem i obudziłem się. Choć dokładnie to jak już obudziłem się, to potem jeszcze byłem przez tydzień w takiej tonacji, którą nazywałem na swój użytek między snem a dniem. Znaczy to były takie okresy, kiedy ja się budziłem, potem znowu zapadałem w sen. Ale no już mniej więcej coś widziałem, że przeżyłem. Ale jeszcze nie bardzo orientowałem się, co się dzieje i to tak trwało jeszcze kolejny tydzień. No ale potem już powoli, no dużo problemów, no przede wszystkim. Problem z mówieniem. Tak naprawdę zacząłem mówić dobrze dopiero po kolejnych chyba dwóch, trzech tygodniach. Dalej kwestia trzęsących się rąk. No ale tak gdzieś w okolicach połowy maja już jak gdyby wyszedłem już na dobre z tego stanu takiego ni to snu, ni to jawy. No i potem problemem była rehabilitacja. Tak naprawdę ta rehabilitacja się jeszcze nie zakończyła.
Czy korzystał pan z pomocy neurologopedy po przebudzeniu?
No to jest... raczej fizjoterapeuci się zajmują. Znaczy oni muszą uruchomić na nowo mięśnie, które po bardzo długim okresie, na prawie półtora miesiąca braku ruchu, trzeba na nowo ustawić. No bywa to niekiedy bardzo bolesne, na przykład to rozciąganie mięśni, rozciąganie stawów. No ale trzeba to robić. No a potem rozpoczyna się faza u większości osób powolnego wstawania. No, a ta faza u mnie się jeszcze nie zakończyła.
Czyli czeka pana dalsza rehabilitacja? Jakie są rokowania na przyszłość? Jak to wygląda?
No, to długa historia jest. Różnie, no. To jest parę jak gdyby związanych z sobą elementów. To znaczy, to jest walka z nadwagą, to jest odbudowa masy mięśniowej, to jest wreszcie staranie się, aby cofnęły się zmiany, w wyniku których komórki nerwowe na stopie uległy zniszczeniu przez właśnie tą śpiączkę. Gdy się nie czuje podłoża, no to ciężko chodzić.
Czy pamięta pan moment przebudzenia po śpiączce? Jak pan wspomina ten moment?
Nie, to nie ma takiego momentu, że to się budzę. To właśnie było takie, że płynna rzeczywistość. Płynna rzeczywistość, coś takiego. Wiem jeden drobiazg, ale to już opowiadałem wiele razy, że przyszedł do mnie ksiądz i się bardzo serdecznie przywitał. Ja zapytałem go, czy my się znamy. Okazało się, że w czasie tej śpiączki on mnie zapytał, czy ja mam ochotę przystąpić do komunii. Ja powiedziałem, że tak, podobno, i się zgodziłem, ale sam nic nie pamiętałem. No ale uznałem, że to bardzo dobrze, że jeśli zgadzam się na takie rzeczy na zasadzie automatu. Ale to żart oczywiście.
Podtrzymując temat księdza, czy choroba i to, że dostał pan drugie życie, spowodowało, że zmienił pan stosunek do wiary na przykład?
Nie, znaczy, no bo byłem zawsze osobą wierzącą. No tylko no, oczywiście to zadaje sobie człowiek pytanie, w jakim sensie to był efekt na przykład wielu modlitw osób, które się za mnie modliło, ale niesłychanie złośliwie mi to potem wyciągali rozmaici twitterowicze, sugerując, że dziękowałem Bogu, nie dziękowałem lekarzom. No oczywiście to jest bzdura, lekarzom dziękowałem, ale osobiście, a twitterowiczom, którzy przysłali mi miłe słowa albo modlili się, dziękowałem na Twitterze, dlatego że chciałem do nich dotrzeć. Ale no na pewno człowiek ma takie przemyślenia, ale no, tu, proszę zostawić mi jakąś margines prywatności.
Jasne, oczywiście. Pana przyjaciele w pewnym momencie apelowali o to, by modlić się za pana. Czuł pan, że tyle osób trzyma za pana kciuki?
Znaczy, dopiero po obudzeniu się odkrywałem i było mi to, dla mnie był to miły dowód sympatii i uznania. Więc dopiero po czasie, tak, gdyby dochodziło do mnie, ale no, cały czas zachęcam jeszcze do jakiejś życzliwej myśli, bo jeszcze nie chodzę. I teraz pytanie, no, jak długo będzie trwała, różni lekarze mówią, no. Tu na pewno istotne jest trzy elementy. Ogólny stan zdrowia, walka z nadwagą i wreszcie ta czysto fizyczna rehabilitacja w sensie ćwiczeń fizycznych. No i wszystkie te trzy rzeczy trzeba robić. Jak długo to będzie trwało? Nie wiem. No, są tacy lekarze, którzy też oswajają mnie z myślą, że te zmiany utraty komórek nerwowych w stopie mogą się już nie cofnąć. Znaczy, że nie będzie odbudowy tego w takim kształcie, jakim było. No wszystko jak gdyby w rękach losu.
A do jakich komplikacji i powikłań doszło, że to trwało tak długo i przebiegało tak ciężko?
Znaczy, problem polega na tym, że w trakcie śpiączki organizm walczy o przeżycie i w związku z tym wysysa wszystkie jak gdyby środki żywotne z mięśni, z komórek nerwowych. I potem, gdy już człowiek się obudzi i ta walka o życie się skończy, no to są po prostu rozmaite ubytki, niedobory w zdrowiu. No i to jest proces, którego sami naukowcy i lekarze jeszcze nie rozumieją dokładnie, co się wtedy dzieje w organizmie człowieka. Organizm walcząc o przeżycie, no musi gospodarować środkami. No i w moim wypadku cieszę się, że na przykład nie skończyło się to problemami z pamięcią, problemami z koncentracją, problemami z mgłą covidową, ale jak gdyby swoje dostałem po kościach w dziedzinie układu ruchu i układu mięśni.
Całe pana życie to dziennikarstwo. O co pan najpierw zapytał po przebudzeniu? Co wtedy najbardziej interesowało pana poza stanem zdrowia?
Nie, to tak nie jest, że człowiek się budzi i pyta, czy Polska wygrała mecz tam z kimś tam. Nie, nie. Nie, ten proces powracania do rzeczywistości jest bardzo długi i skomplikowany. Bardziej człowiek odkrywa. Potem dowiaduje się o tym wszystkim, czego nie zauważył w czasie takiej śpiączki. Na przykład rozkoczyła mnie informacja, że ileś osób nie żyje, prawda? Na przykład Penderecki czy coś takiego. Ale stosunkowo szybko zacząłem się interesować na nowo polityką i odrabiałem zaległości. Miałem problem tylko dłuższy czas z czytaniem. Rzeczywiście miesiąc po obudzeniu ponad litery mi skakały przed oczyma. Nie mogłem czytać. I dopiero gdzieś tak, powiedzmy, 2,5 miesiąca po wyzdrowieniu, znaczy po obudzeniu się ze śpiączki, zacząłem na nowo normalnie czytać.
Jakie plany pokrzyżował panu COVID?
No przede wszystkim miałem pecha, bo się spóźniłem, bo w momencie, kiedy zachorowałem, jeszcze mój rocznik nie miał szczepień. Potem zresztą rozmaici zwolennicy jak gdyby szczepienia mi zarzucali, że ja się nie zaszczepiłem, sugerując, że jestem antyszczepionkowcem. Nie, no to nieprawda. Po prostu w momencie, kiedy byłem szczepiony, gdyby zapadłem w chorobę, nie było jeszcze możliwe zaszczepienie. No zabrakło mi miesiąca. Gdybym miał szczepionkę, myślę, że przeszedłbym znacznie lżej. No ale cóż, no, każdy organizm podchodzi do tej choroby inaczej, więc tutaj żadnych rad ani wymądrzenia się nie będzie z mojej strony.
Domyślam się, że zmieniło się pana podejście do koronawirusa. Czy ludzie powinni czuć większy respekt przed tą chorobą? Szczepić się?
W ogóle dla mnie cała ta historia jest takim konkretnym przekonaniem, jak takie wielkie jak gdyby zjawiska, które ludzie nie rozumieją, a są dla nich groźne, wywołują nieprawdopodobnie dziwne reakcje psychologiczne. Znaczy, mam wrażenie, że trochę czasami jestem takim weteranem wojny, o której by wszyscy chcieli zapomnieć. Ci, którzy negowali COVID, mówią, no właśnie, to wszystko było ściema, a ci, którzy byli bardzo tacy radykalni, żądając wprowadzania bardzo ostrych restrykcji, teraz nagle nabrali wody w usta, więc no ogólnie ludzie nie chcą myśleć o tym, a gdy taka choroba się pojawia, reagują na zasadzie takich bardzo wyrazistych reakcji w te albo we w te. No i to tak właśnie sobie mi uświadomiło, że teraz już bardziej rozumiem, skąd są te opowieści o takich jakichś masowych reakcjach ludzkich w czasie okresie zarazy. No, ludzie po prostu nie wytrzymują psychicznie wobec groźby, która wiąże się ze śmiercią.
Jak się zmieniło pana życie po chorobie? Z jakimi przeciwnościami losu teraz się pan zmaga?
No, jeżdżenie na wózku, a w mieszkaniu muszę starać się chodzić. Ale na dłuższe trasy... Tak, znaczy, jeśli coś najbardziej mnie uderza i jest problemem, to brak możliwości pójścia na tak zwany spacer. Bo jeżeli mam coś do załatwienia w instytucjach, to jeszcze nie jest tak źle. Natomiast problemem jest normalne pójście sobie do parku. Albo to wymaga przejazdu taksówką, albo wymaga to bardzo żmudnego przejazdu wózkiem. No i tutaj wszystkie stromizmy, podjazdy w górę stają się ogromnym problemem. Wyjechanie z tramwaju, autobusy prawie nie wchodzą w grę. Poruszam się też, potrafię poruszać się pociągami, ale to wszystko wymaga asysty, a znaleźć kogoś takiego do asystowania nie jest łatwo. No w ogóle poruszanie się na wózku jest no bardzo, bardzo kłopotliwe i żmudne i wymaga bardzo dużego samozaparcia. No.
Jakie są Pana plany na przyszłość, przede wszystkim związane z życiem zawodowym i jak teraz wygląda Pana życie zawodowe?
Nie, no, wróciłem do pisania, wróciłem do komentowania. Starałem się pojawiać w studiu osobiście, bo to jest... fizjoterapeuci mnie zachęcają, żeby wyruszać w rozmaite miejsca, zderzać się z problemami. No więc no, głównym problemem jest rehabilitacja. To jest najważniejsze dla mnie zadanie.
A o czym Pan marzy?
No, o czymś, co większość ludzi w ogóle nie zastanawia się nad tym, żeby normalnie móc chodzić. No.
A czy o czymś jeszcze?
Nie. To jest, znaczy, no, uzyskanie podstawowej sprawności fizycznej i to jest najważniejsze w tej chwili.
A jak po tym wszystkim postrzega Pan politykę? Czy łatwo było nadrobić? Czy trudno?
No wie Pani, no, były też takie osoby, które mi to wytykały. Mówiły, że o, myślałem, że Pan po chorobie to, tam zmieni się czy coś. Jak człowiek się zajmuje polityką, no to musi wyrażać bardzo zdecydowane sądy. Więc nie stałem się nagle franciszkańskim takim pięknoduchem, który tylko wzywa do powszechnej sympatii i miłości. Polityka to są konflikty, a konflikty no, mają swoje konsekwencje. No. Więc tutaj w żaden taki przesłodzony styl pod tytułem dzieci, nie bójcie się, nie kłóćcie się, nie wpadłem. I chwała Bogu.
A jak się Pan teraz czuje?
No, czuję się jak ktoś, kto musi sobie radzić w sytuacji, której wcześniej nie znał, która jest dla większości osób nieznana. No, nikt wchodząc do lokalu nie zastanawia się, czy wózek się z nim zmieści, czy nie. No, ja teraz już wiem, że bardzo, bardzo często ten wózek się nie mieści i nikogo to w lokalu specjalnie nie obchodzi.
Czy jest Panu ciężko, czy ma Pan taką siłę w sobie, aby
nie wiem, no muszę mieć
wszystkiego do siebie?
Muszę mieć, no bo inaczej co? Miałbym rozpłakać się i siedzieć w pustym mieszkaniu i co? I patrzeć martwo w lustro? No muszę sobie radzić, no. Bo o pewnych wyzwaniach dowiadujemy się dopiero, kiedy przed nimi stajemy. No i wtedy jest pytanie, czy się nam udaje to, czy nie. No, no przykładowo, no, przez prawie 5 miesięcy byłem w Centrum Kwalifikowanej Rehabilitacji. No, miałem nadzieję, że wyjdę z niej na własnych nogach. No, nie udało się. No, człowiek sobie uświadamia, że to będzie znacznie dłuższy marsz.
A czy istniały takie spekulacje, przesłanki, że może się Pan nie wybudzić?
No tak, no lekarze no nie mówili tego wprost, no, ale potem dowiedziałem się, że miałem 5% szans na przeżycie, więc Narpiesz. Zasnąłem, więc dowiedziałem się o tym dopiero jak się obudziłem. Więc nie miałem nawet się kiedy przerazić tym, bo wszystko się odbywało poza mną. No.
5% szansy na przeżycie, czy to jest dla pana swego rodzaju cud?
Nie, ja zawsze odpowiadanie na takich pytań jest dwuznaczne. Albo, albo się mówi, że nie i wtedy się wychodzi na kogoś, kto jak gdyby lekceważy szczęście, które mu dane było. Albo ktoś zaczyna z kolei rozwodzić się nad tym cudem. No i wtedy ludzie uważają, że zaczyna się wchodzić w jakiś mesjanizm. Nie udzielę pani na to pytanie odpowiedzi. To jest w ogóle szerszy problem. To znaczy, że ja nie wiem, ilu jest w Polsce ludzi, którzy wyszli z COVID-u ze poważnymi stratami. I to nie są żarty, bo na przykład zorientowałem się, że jest pewien, to są duże sumy, prawda? Pobyt miesięczny w ośrodku rehabilitacyjnym to jest, są sumy w układzie komercyjnym około 12 tysięcy złotych. I teraz ja zastanawiam się, ile takich ludzi jak ja jest w Polsce i z jakiej pomocy oni korzystają. No, zobaczmy, porównajmy. No, to jest, trochę przypomina, jak po wojnie było jakiś procent ludzi, którzy po wojnie mieli pełną niepełnosprawność skutek wojny. Tylko po wojnie ci ludzie na przykład mieli jakieś, nie wiem, specjalnie renty, był związek inwalidów wojskowych i tak dalej. Teraz mieliśmy nie wojnę, ale wydarzenie nadzwyczajne, jakim była inwazja COVID-u, po której jest ileś osób, które utraciły ileś procent zdrowia. No, kto się nimi zajmuje? No nikt się nimi nie zajmuje. Jak ja bym nie był uznanym dziennikarzem, to też no, nie jestem pewny, czy ktoś by do mnie zastukał, prawda? Więc zastanawiam się, co ci ludzie mają robić, no bo bardzo często koszty związane z leczeniem są bardzo duże, a ci ludzie, no nie zawsze musi ich na to stać, no. Więc no nie mam żadnej żyłki takiego aktywisty, no, który by założył jakiś ruch pod tytułem ludzie przetrąceni przez COVID, prawda? Jako dziennikarz mam bardzo dużo rzeczy na głowie, innych pracuję, ale no, czasami sobie tak zastanawiam się, że było jakieś wielkie wydarzenie, ileś osób z tego wyszło przetrąconych i panuje absolutna cisza, że wszyscy chcą zapomnieć o tym COVID-zie jako o czymś, co się zdarzyło, ale tak naprawdę no, coraz czas będzie mijał, to się będzie coraz bardziej rozmywać to, co się wtedy stało. No, nie wiem, może taki mój los, że ja będę przypominał o tym, że ten COVID to nie było jednak zmyślenie jakiejś grupy cwaniaków, którzy chcą zbić kasę.
A jak wygląda dostosowanie dla osób niepełnosprawnych, jeśli chodzi o podjazdy tego rodzaju?
No nie, no fatalnie, no. Fatalnie, no. Mnóstwo sklepów, knajp ma takie schodki dwa, które no, osoba niepełnosprawna samodzielnie nie jest w stanie ich przekroczyć. Trzeba prosić o pomoc, co nigdy nie jest miłe, bo ludzie mają swoje sprawy, więc no tak, no, trzeba dopiero poruszać się po mieście na wózku, żeby zorientować się, do jak niewielkiej ilości lokali, czy sklepów, czy instytucji można wjechać. Apteki chociażby, no. Nie, więc tu nie ma żadnych standardów. Absolutnie nie ma.
Mimo, że Warszawa, to jest ciężko.
Wie pan, no nie tylko Warszawa, no. Kraków też, no. Bo akurat byłem u specjalisty w Krakowie. Nie, to wcale nie jest znacznie lepiej.
Czyli każde wyjście z domu w gruncie rzeczy musi pan zaplanować, bo potrzebuje pan osoby, która pomogłaby panu zejść po schodach z klatki na przykład.
No już powoli się uczę coraz więcej rzeczy, że muszę robić samemu. Ale do niektórych sklepów nie jestem w stanie wjechać samemu.
I co pan w takiej sytuacji robi?
No proszę o pomoc innych. No i tutaj człowiek zderza się z tym, jak to jest, jak się samemu czegoś nie potrafi zrobić. No jeden pomoże, drugi... W moim wypadku jest to jeszcze o tyle urocze, że bardzo często spotykam osoby, które moje poglądy na przykład irytują. No i wtedy mają wspaniałą sytuację do policzenia się ze mną, bo mogą i odmówić mi i jeszcze parę słów powiedzieć, w czym moje poglądy ich irytują.
Jakaś konkretna reakcja? Jak się zachowuje pan w takiej sytuacji?
Zbywa nie mogę, pan, czy... bo jeżeli dojdzie do jakiejś scysji, to ten ktoś zawsze będzie mógł powiedzieć w nieprawdziwy sposób przebieg incydentu, przedstawiający mnie w negatywnym świetle. Ja mogę potem sobie do woli zaprzeczać. No i co z tego? Ci, którzy nie będą mnie lubić, to i tak uwierzą w wersję, która mnie przedstawia w roli szwarc charakteru.